Wow, co to była za podróż, aż do Afryki. Serdecznie zapraszam do rozmowy z Michałem Łapińskim, który właśnie wrócił z Afryki i opowie nam o tym, co Afryka wniosła do jego życia i co wniosła do jego działań społecznych. Michał Łapiński jest animatorem z Miejsca Inicjatyw Pozytywnych Kacze Bagno. Serdecznie zapraszam. Żywa przestrzeń to miejsce, które cały czas się zmienia. Jest to przestrzeń, którą ma każdy z nas, która nas inspiruje, ożywia, jednoczy z tym, co dla nas najlepsze. Zapraszam do żywej przestrzeni. Dzisiaj ze mną jest Michał Łapiński. Ja jestem zachwycona, że mogę się z Tobą spotkać. I witaj w Polsce, Michał.
Witam bardzo serdecznie. Tak, witam w Polsce. Wczoraj przyleciałem. Po trzech miesiącach nieobecności. Byłem 3 miesiące w Afryce.
No właśnie, w Afryce. Co robiłeś tam w tej Afryce?
Żeglowałem, pływałem, pracowałem na katamaranach, robiłem rejsy, naprawiałem te katamarany, serwisowałem, szyłem żagle, różne rzeczy. Też szkoliłem lokalne osoby do pracy na katamaranach po prostu. I robiłem, ostatnie moje 1,5 miesiąca to jest praca z Hasanim, którego szkoliłem indywidualnie na to, żeby był skipperem, kapitanem i żeby jego po prostu życie i żeby sytuacja społeczna zupełnie się odmieniła, bo chodzi tu o pieniądze, tak? Oni tam zarabiają. Hasan, jak był rybakiem, zarabiał $70 miesięcznie. Równowartość $70 miesięcznie. Jak nie złowił ryby, to tego dnia jego rodzina mogła tylko iść na odpływ i pozbierać sobie muszle i z tych muszli coś tam ugotować i zjeść, tak? I trochę ryżu do tego. Więc to tak wygląda. Natomiast jako deckhand, czyli pomocnik na katamaranie, mógł zarabiać $200 miesięcznie, co już pozwoliło na przeżycie i nie na głodowanie, tak? Bo $70 to jest taka wieczna taka głodówka po prostu, nie? A teraz jak będzie skipperem, to będzie mógł zarabiać nawet równowartość $500, czyli po prostu będzie go stać na to, żeby naprawić swój dom, gdzie się wali i po prostu, że deszcz nie będzie leciał na głowę przez dziurę w suficie. I będzie mógł też wspomóc swoje kuzynki, siostry, braci we wsi, tak? Bo mieszka na Pębie, gdzie jest bieda, po prostu jest bieda, tak? Najprościej mówiąc. Tam po prostu te pieniądze wysyła i tam mogą po prostu za to kupić ryż, no.
Brzmi jak ciężka praca, a nie urlop w Afryce. I tak naprawdę też jeszcze z takim społecznym zacięciem.
Wiesz, jestem animatorem, lubię działać z ludźmi, lubię wspierać, pomagać w rozwoju. To jest moja druga tak jakby praca, ale przede wszystkim no, kocham żeglarstwo i lubię żeglować. I w zimę miałem tą opcję, że co mogę robić, tak? Co mogę robić? Mogę po prostu pojechać gdzieś, gdzie ciepłe kraje są i gdzie jest ciepło i możliwość żeglarstwa też, a dzięki temu mogę pomóc też lokalnym osobom i coś tam zadziałać takiego społecznego, to jest bardzo ważne, nie? A tutaj, wiesz, miałem w zimnej Polsce siedzieć, gdzie zimno, buro, ponuro trochę, no to trochę trudniej, nie? Zwłaszcza, że moje ostatnie 2 lata, czy tam rok, to zmaganie się z depresją, tak? To też oficjalnie mówię, bo od roku jestem na lekach, tak? Jestem pod obserwacją psychiatry i od roku biorę leki, a w Afryce odstawiłem te leki po prostu, więc wróciłem, mam nadzieję, że ich tutaj nie będę potrzebował. Wszystko robię, żeby ich po prostu nie potrzebować i wrócić do zdrowia psychicznego, tak? Psychiatrycznego.
To jest niesamowite, że często potrzebujemy podróży, żeby coś w sobie zmienić, nie? Żeby wyjść poza schematy, w których byliśmy. I zawsze jak wracamy, to już nie jesteśmy chyba tymi samymi ludźmi, prawda?
Tak, no to wiesz, podróże kształcą, no. Podróże kształcą, ale walizka też podróżuje, jak mówił kapitan Jerzy Jaszczuk, mój przyjaciel, że walizka podróżuje, ale się z nią nic nie dzieje. A z ludźmi się dzieje bardzo dużo. Ja uważam, że takie podróże w zimę do Afryki dla ludzi, którzy się zmagają z depresją, to na NFZ powinni zapisywać po prostu, nie? To jest słońce, temperatura, tam są uśmiechnięci ludzie. Ludzie, którzy mają tak niewiele, a mają tak wiele do zaoferowania, bo mają radość, wiesz, no to po ileś osób tam żyją. Ja mogłem tam doświadczyć, że wiesz, posiadanie jako dziecka osobnego pokoju, to tam jest niewyobrażalnym luksusem. po prostu dla tych lokalnych osób. Tam żyją po 7, 8, 10 osób w jednym pokoju. Śpią na podłodze jeden przy drugim i nie mają łóżka na przykład. Nie? I podłoga jest sklepiskiem. I mają 4 wiaderka. Nie mają toalety w domu. Toaletę się robi za domem. Gdzieś się tam po prostu idzie do dżungli i robi się tam kubkę siusiu. I myje się w misce. I bardzo ważne jest to, że te miski dobrze jakby były różnego koloru, albo robi się to do wiaderka, tak? Żeby nie pomylić tych wiaderek właśnie, to jest całe to klucz.
Wow, jestem w szoku, czyli z jednej strony jakby można się zmierzyć ze sobą, ze swoją postawą, z tym, z czym się mierzymy, a z drugiej strony też zobaczyć, że inni mają też jakby trudniej, nie? Ten start w Afryce jako młodego człowieka, jako dziecka jest znacznie trudniejszy niż u nas, prawda?
Tak, to jest bardzo trudne. Teraz na przykład kilka dni temu rozmawiałem z dziewczyną, która straciła pracę, bo pracowała na kilka tam etatów i żeby złączyć koniec z końcem. No i spóźniła się do pracy 20 minut, no bo korki, w ogóle tam ten afrykański ruch, tam nie ma autobusów, które odjeżdżają, wiesz, regularnie, tam po prostu odjeżdżają jak odjeżdżają. Takie są boda-boda, takie ciężarówki, do których wchodzi, normalnie tam jest chyba 18 czy 19 miejsc, a wchodzi tam 20 czy 40 osób na dopycha się. To wygląda po prostu tak, że tam, wiesz, jest napchane ludzi na ściski, oni tam jeżdżą. Taka jest komunikacja. Ja mówię, że straciła tę pracę, musiała zapłacić 70 tysięcy szylingów, żeby dostać tą pracę. Czyli rozumiesz, musiała komuś dać łapówkę, żeby ten ktoś jej załapił, żeby ona mogła tam zarabiać i pracować. Czyli pracę się dostaje za łapówki.
Jaki to jest kontrast w porównaniu z rynkiem pracownika u nas, prawda?
Tak, tak. To jest w ogóle coś zupełnie niesamowitego. I średnio osoby z jakimś tam wykształceniem, z angielskim, na przykład dziewczyna, która pracuje w biurze obsługi klienta, zarabia w równowartości $150. I ona generalnie ma 2 dzieci, ma bliźniaków, facet ją zostawił, bo sobie poszedł, bo to jest osobny temat w ogóle, tak jakby wiesz, relacje damsko-męskie w kraju takim muzułmańskim. Bardziej braku tych relacji, bo facet może tam wypowiedzieć zaklęcie i sobie pójść w drugą stronę i w ogóle to jest społecznie akceptowalne. I nie ma żadnych, wiesz, alimentów takich rzeczy. Kobieta zostaje na przykład z dwójką dzieci sama i musi sobie radzić, zarabiając $150 miesięcznie, co jej wystarcza głównie na ryż i na jakieś tam podstawowe składniki, to wszystko, nie? No i żeby nie wsparcie rodziny, matki czy kogoś, to by w ogóle to nie zadziałało. Dzieci by chodziły głodne po prostu. Tak. I jest też przekonanie na przykład, że tych dzieci jest tam dużo, ponieważ tych dzieci powinno być 5, 6, 7, 8, bo 1 na 7 w jakiś sposób się wykształci albo w jakiś sposób się rozwinie na tyle, że zadba o pozostałych. Tak? Okay. To próbowali to wytłumaczyć, a ja tego trochę nie potrafiłem zrozumieć, że w dzieciach idzie się trochę na ilość, że te 7, 8 dzieci po to, żeby jeden z 7 dał radę na tyle się wykształcić, żeby coś zarobić, żeby przynieść ten ryż do wioski, do domu. Z takim, że tak powiem, podejściem się tam spotkałem. Tak.
Zupełnie inna mentalność niż jakby jest w nas, prawda? Ciężka do zrozumienia w ogóle. To zetknięcie tych światów musi być naprawdę po prostu niesamowicie transformujące, nie? Bo nagle po prostu zwiększać się świadomość na to, że jakby świat nie jest czarno-biały, nie? Świat to nie jest tylko jakby Europa, to nie jest nasz system myślenia, nie?
Absolutnie. I tutaj trzeba, warto tam pojechać, to zobaczyć, doświadczyć, żeby umieć tak jakby, wiesz, z poziomu serca to zaakceptować, że oni tak mają, tak myślą i to jest ich. I tak jakby podejść do tego z szacunkiem. Nie oceniać, nie krytykować, że to źle, że to nie powinno być tak. A co nam białym, że tak powiem, do tego, czy to coś powinno, czy nie powinno nam Europejczykom jakimś tam, którzy myślą, że są bardziej cywilizowani. Natomiast dobrze jest, myślę, że tam pojechać, zobaczyć, co my możemy, czego możemy się od nich nauczyć. Że możemy się nauczyć od nich takiej radości życia tu i teraz. Że tak jak Kapuściński pisał, wiesz, że biali mają zegarki, a oni mają czas. Nie? I to jest przykład. Ja się tego próbowałem od nich uczyć, doświadczyć tego, że po prostu, że jest tu i teraz. Jak uczyłem Hassaniego na przykład żeglować, to trudno mi było operować czasem przeszłym. Że jak wczoraj wypływaliśmy, to tą linę założyłem tak i tak, bo dlatego i dla niego to było, ale te wczoraj to już praktycznie to nie istniało zupełnie. To dla niego to było tak, jakbyś mówiła o jakiejś, wiesz, innej galaktyce, zupełnie to jakby nie trafione. Tu i teraz, jak uczyłem go, jak tą linę założyć, żeby ona jakoś tam zadziałała, albo jakoś ją zawiązać, takim, a nie innym sposobem, to w tu i teraz. I następnym razem było to tu i teraz ewentualnie. To było na przykład tak ciekawe, że ja próbowałem im pokazać, jak tym katamaranem, używając silnika jednej liny, tak jakby odsunąć się od brzegu, żeby móc wypłynąć. Bo jak wiatr był dopychający i wiatr dopychał ten katamaran do brzegu, to on wołał kolegów, rozumiesz? I oni odpychali tą łódkę, albo sam odpychał. Jak był wiatr większy, to wołał więcej kolegów. Jak był wiatr jeszcze większy, to wołał w ogóle z innych jachtów, z innych łódek, przybiegała chmara ludzi i odpychała po prostu łódkę, nie? Ja mówię, ale Hasani, ale jak będziesz sam, to co? To zawołam innych, ale jak tych innych nie będzie? No jak nie będzie, jak oni są zawsze, nie? I teraz, no ja niejednokrotnie musiałem mu burzyć jakiś taki, wiesz, jego światopogląd, bo oni jak wypływali łodziami na ryby, to cała wioska się zbiegała i wszyscy pchali tą łódź do wody, rozumiesz? Dziecko, kobiety, dzieci, wszyscy, wiesz, 40 osób po prostu pchało, ciągnęło tą łódź do wody i nie było takiej możliwości, żeby ta łódź nie wpłynęła, bo zawsze wpłynęło, bo zawołali, wiesz, drugie pół wioski przybiegło, nie? I w końcu zepchnęli tą łódź, nie? A ja im próbuję tłumaczyć, wiesz, że jest wektor siły, tu silnikiem zadziałasz i tu dziób ci trochę odjedzie i wtedy będziesz mógł wypłynąć, nie? I tak, wiesz, ileś tam razy, 5-7 razy i za każdym razem on woła tych ludzi, ja mówię, przestań wołać tych ludzi, musisz sobie sam poradzić, bo czasami będzie taki moment, że będziesz sam. No to nie wypłynę. No mówię, ale jak nie wypłyniesz? No musisz wypłynąć. Nie? To nie wypłynę. Nie? No i to taka dyskusja, nie? No. Więc ja musiałem się oduczyć wiedzy trochę fizycznej, odłożyć ją na bok, tą moją wiedzę o wektorach, spróbować zaakceptować ten porządek, który tam jest, i próbować mu pokazywać, że można tak i można tak, można tak i można tak, że można też inaczej. Nie?
Natomiast tak często po prostu spotykamy się z tym, że my po prostu chcemy narzucać, nie?
Absolutnie, to... tak. I pierwsze moje działanie to było takie, że nie, że ma być po europejsku, nie? A oni tam robili po afrykańsku i tutaj mieliśmy po prostu, wiesz, jakieś dziwne po prostu rzeczy, nie? Ale później się nauczyłem tak, że jak podszedłem do nich z ciekawością tego, jak oni mają, tak, żeby to zauważyć, żeby to docenić, macie tak, a ja mam tak, nauczmy się, pokaż mi, jak wy robicie, a ja wam pokażę, jak ja robię i wybierzmy sobie z tego, co działa dla nas, co nie działa po prostu, żeby nie narzucać, nie krytykować, nie oceniać, nie denerwować się, bo na początku mnie to denerwowało, nie? Ja się łapałem na tym, że się wkurzałem, że on woła tych ludzi do tego odpychania, nie? Ale oni przez pokolenia tak robili, nie? A ja się tu wkurzam, nie? I o co chodzi? A on do mnie patrzy i nie rozumie, że ja się denerwuję. Ale Mike, what's wrong with you? Przecież my to tak robimy. Działa. Więc dużo ciekawych historii, zabawnych zupełnie sytuacji, podejść różnych kulturowych takich zachowań. Ale fajnie, bo przez te półtora miesiąca ja go byłem w stanie dużo nauczyć i on był w stanie mnie dużo nauczyć też dla mnie, wiesz, takiej radości życia, że on po prostu, mimo tego, że on ma tak mało, to może mnie nauczyć tak wiele. Po prostu takiej radości, nie? Śpiewania, oni śpiewają przy pracy. Jak mijamy się z ludźmi, z rybakami, którzy wracają z połowu i mieli dobry połów, to oni tańczą i grają na takich beczkach po prostu, czy na wiaderkach. I tańczą na tej łodzi. To było niesamowite, wiesz. Podpływają, wstają i tańczą. W Polsce impreza, to ludzie muszą wejść, muszą się napić, muszą się wspomóc jakimiś substancjami, po jakimś czasie dopiero ktoś tam wychodzi na parkiet i tańczy, coś tam, coś tam. A żeby śpiewał głośno wśród ludzi, to już w ogóle jest, wiesz, temat gruby, nie? A tu wstają i tańczą i śpiewają od razu. Nie? To jest niesamowite. Potrafią się cieszyć życiem, mimo tego, że tak mało mają materialnie, nie? A tak mają w sercu dużo. Nie?
Czyli jednym słowem, na początku była praca, tak, w tej twojej podróży, a później po prostu działanie społeczne, w sensie pomoc temu człowiekowi, którego uczyłeś tak jeden na jeden i poznawanie afrykańskiej mentalności.
Mhm. Tak, tak.
To też, też była pracą, tak, ale jakby takim wzajemnym uczeniem się, nie, tego...
Tak, no ja tam taki kontrakt miałem 3 miesiące. 3 miesiące pływałem na tych katamaranach i pływałem na różnych też, żeby różne osoby uczyć. Ostatnie moje 1,5 miesiąca to pływanie głównie z Hasanim, ale w międzyczasie miałem jeszcze kucharza Saluna, którego też tam parę rzeczy nauczyłem. I w międzyczasie też pływałem z innymi, pływałem z Alim, duży Ali, mały Ali, Katibu i inni. Też uczyłem ich żagle, bo tam nie ma żaglomistrzów, tam po prostu, wiesz, żagle celują jak skarpetki, nie? Mają takie żagle, jakie mają i na nich pływają. I często te żagle są w opłakanym stanie, mimo to na nich po prostu dalej pływają, nie? I te łodzie, na których te dao, na których oni pływają, no to jest taka technologia sprzed po prostu setek, a może nawet tysięcy lat, kto wie. I oni dalej na tym pływają. Ja mam na Facebooku, na moim profilu Michał Łapiński albo na Rejsach z Miśkiem, powstawiałem tych filmików sporo i też będę montował i spróbuję wrzucić też na YouTube'a, żeby pokazać to, że wiesz, stoi taki, można powiedzieć, luksusowy katamaran z laminatu, który ma wszystkie te technologie, jakieś tam bloczki, coś tam, coś tam. I obok płynie łódź, która jest podobnej wielkości, ale na takim łacińskim ożeglowaniu, takim po prostu, który wygląda jak płetwa rekina. Nie? I przepływa obok, wiesz, dosłownie 5 metrów, taką starą technologią, że nie mają żadnego bloczka, żadnego kabestanu, no nie mają tam nic, podstaw nie mają, jest to prymitywniejsze od najbardziej prymitywnej łódki na Mazurach i jest na linie z jakiegoś tworzywa naturalnego albo już syntetyczną kupił, bo jakąś rybę sprzedał, to kupił syntetyczną i pływa na bawełnianym jakimś tam żaglu po prostu. Albo ten żagiel jest szyty z worków po cemencie, albo z worków z grubej folii, z czegokolwiek postrzywany, tak połatany i pływa to. Nie? Oni tak pływają.
Jest to niebezpieczne?
Oni tak robią setki lat, no. Czy jest niebezpieczne? No, czasu do czasu ktoś się tam utopi, no, ale to jest po prostu no, normalne dla nich, nie? To jest życie i śmierć. Oni są tak blisko tego, że wiesz, no. To też jest bardzo ciekawe i takie, wiesz, że akceptowalność śmierci dzieci, nie? Bo tam przeżywalność dzieci, no, w Polsce, w Europie jest jakaś, a tam jest inna zupełnie. I te dzieci giną. Często na ulicach giną, pod kołami samochodów, ciężarówek, nie? Bo są nieoświetlone ulice, nie ma przejść dla pieszych oświetlonych. Jak dzieci wychodzą ze szkoły, jednym taki tłum wychodzi, to jacyś policjanci wstrzymają ruch na ulicy, bo jest tyle tych dzieci na ulicy, że nie da się przejechać po prostu. Nie da się przejechać po drodze, bo te dzieci są wszędzie. Przez pół godziny się wylewają te dzieci z tej szkoły i jak trafisz na coś takiego, to stoisz 15-20 minut, zanim te dzieci tak się, że tak powiem, rozejdą po tej ulicy i po innych uliczkach, że już można jakoś tam przejechać i policjant cię przepuszcza. A czasami po prostu wyciągają taką rurę czy jakiś szlaban na ulicę, zamykają ruch, bo dzieci wychodzą ze szkoły. I nie da się inaczej, bo inaczej ktoś by to po prostu rozjechał. No.
Szok.
Tak to się dzieje. Nie? Teraz jak wychodziłem z promu, to na ulicy jest rondo i wychodzą ludzie z promu z tobołkami, z jakimiś rzeczami na głowach i w ogóle. I jest miejsce, gdzie jest rondo pobliskie, to dwóch policjantów tam stało przy rondzie, przy wjeździe. I oni mają takie rury, takie węże, jakieś kable czy coś, takie rury, dwumetrowy ten kabel i on tym dwumetrowym kablem tych ludzi tam pogania, gdzie mają po prostu przejść, żeby ten ruch upłynniać, nie? I na tych skuterach, jak ktoś tym skuterkiem gdzieś tam próbuje wjechać, to tą rurą dostaje po prostu po plecach, nie? Nie mocno, ale dostaje, no to jest niewyobrażalna historia w ogóle w Polsce, żeby policjant pałką jakąś czy jakimś kijem kogoś trącał, no. Tak? Ale tam mają taki system, no i on działa, no i jest powszechnie akceptowany.
A nasz europejski niekoniecznie by tam działał, prawda? Uwzględniając mentalność.
No tak, bo myślę, że w ogóle ciekawe to jest to, że jak oni jeżdżą samochodami, tam po prostu jest jazda bardzo agresywna. Tam jest tak, że jadąc samochodem, jak jedziesz wolno, to jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ mogą cię rozjechać, tak? Tam ciężarówka jedzie, wiesz, 60-70 na godzinę, przejeżdża przez wioskę, gdzie ludzie chodzą po ulicy. No i tylko trąbi, nie? Jakbyś weszła tam pod koła tej ciężarówki gdzieś, to nie ma szans, żeby to się zatrzymało. Po prostu cię rozjedzie, nie? Więc dzieci są szybko uczone tego, że na ulicy jest niebezpiecznie. No i dużo tych dzieci, dużo jest wypadków. Naprawdę jest dużo wypadków. Jak trafiłem do szpitala, to przede mną był facet po wypadku samochodowym z rozwaloną głową, ramię tutaj krwawiący, bo tam pobandażowany jakoś po prostu i to tam, wiesz, ratowali. Tak jak nawet mi tam podawali jakieś leki, to ta pielęgniarka, wiesz, widać, że ona, ja mówię, idź kobieto tam po prostu, idź mu pomóc, bo on tam po prostu umiera, ten człowiek, nie? też jest ciekawe bardzo podejście do muzeum, do białych, do czarnych. Nie? Mówię czarnych, bo oni też tak mówią sobie. Ten to nie jest tam jakieś obraźliwe, nie? W kontekście społecznym. Teraz ktoś może się obrazić, że ja użyłem słowa czarny. Tak? Oni tak mówią, że my jesteśmy biali, czarni. Tak działa w takim systemie tam. I biały człowiek jest tam traktowany jako lepszy. Jak do kasy podchodziłem do biletu, no to mi specjalnie kasę otwierali, gościu mnie wyciągał z kolejki, że ja mam podejść. Ja mówię, ja poczekam, są 3 osoby przede mną. Nie, 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 chodź. Bo mózgu jest ważniejszy. Inni mogą czekać. Ja jak schodziłem z katamarana na taką łódź, która przewozi ludzi, nie mówię, że ja chcę popłynąć na drugi katamaran i tam wziąć stand-up paddle i wrócić z powrotem, to oni podpłynęli, mimo że ludzie wsiedli wcześniej, to gościu mnie zawiózł do tego katamaranu i przywiózł z powrotem na łódkę, zamiast zrobić kółko takie, wiesz, żeby wszyscy po kolei wsiadali i wysiadali tak jak po kolei, to on tak jakby zawrócił z powrotem, żeby mnie zawieźć i ja dopiero jak wysiadłem z tym stand-up paddlem pod pachą i z tym wiosłem, to zatrybiłem dopiero, że on zrobił dla mnie specjalną rundkę, a tam siedzi 15 osób i w Europie to już by była wrzawa, że dlaczego dla ciebie ma być lepiej, a dla nas gorzej. A tam nie, oni cierpliwie siedzą, bo mózgu potrzebował popłynąć na drugi katamaran. I wiesz, dopiero zaskoczyłem, że potraktowali mnie jak świętą krowę, nie?
A skąd to się bierze w ogóle? Czy to my narzuciliśmy coś takiego, jako biali?
Wiesz co, myślę, że to jest długa historia, myślę. Ja nie jestem antropologiem, to bardziej trzeba by takich ludzi pytać o takie rzeczy. Natomiast ja mogę się dzielić tym, co ja doświadczałem tam. I myślę, że to się bierze z tego, że mózgu to jest biały, który ma pieniądze. Dla nich mózgu to jest ten, co przyjechał tutaj i inwestuje pieniądze i ma pieniądze i on dzięki temu jest tam lepiej. Bo faktycznie dzięki białym jest tam lepiej, bo oni już nie głodują tak bardzo, bo ci biali zaczęli budować hotele, przyjeżdżać jako turyści, dawać napiwki, tak? Jak ja mnie przewoziła jakaś łódź rybacka czy coś, to zawsze dajesz jakiegoś tipa. I dla ciebie ten tip jest na przykład $1 czy $2, co jest dla ciebie, tak powiem, akceptowalne, a dla niego te $2 to jest równowartość jego całego dnia pracy, gdzie on próbował te ryby złowić. I nie złowił czasami, ale ma $2 i za te $2 kupi ileś ryżu, pójdzie do sklepu, kupi ileś ryżu i przyjedzie i jego rodzina na te 2 czy 3 dni na następne będzie miała ryż. To jest coś takiego, jakby ktoś się pojawił u nas w Europie, tak jakby... I nagle za to, że ja kogoś podwiozłem swoim autem, nie wiem, 2 kilometry, dostaję 100 zł.
Albo 2000, nie?
No może 2000, ale nie wiem, 200-300 zł, nie? Gdzie mogę sobie nalać do tego samochodu mojego, nie wiem, 3/4 paliwa baku, czy tam, nie wiem, 20 czy 50 litrów i jeździć ilośćkrotnie po prostu dłużej więcej niż podwoziłem tego człowieka, nie? No, więc tam ważne jest to, żeby... Jak można pomóc Afryce? Można pomóc tak, że można tam jeździć jako turysta, można tam po prostu pojechać do pracy, pojechać uczyć, pojechać leczyć też, bo bardzo dużo lekarzy, pielęgniarek jest potrzebnych, bo jakość po prostu opieki medycznej jest dużo inna, tak to nazwijmy, niż w Polsce.
Dużo inna, to ciekawie brzmi.
Ale są szpitale, no w miarę wyposażone, jest tam, wiesz, są szpitale i tam jest wyposażenie, natomiast ludzi jest tak dużo. A na takiej Pembie, która jest nad Zanzibarem, to jest wyspa, gdzie jeszcze taka cywilizacja, no tam jest prąd co jakiś czas, ale to prąd jest na 2-3 godziny dziennie na przykład, żeby tylko dopompować pompą wodę do jakiegoś tam zbiornika we wsi. Gdzie wioska jest, są 2 zbiorniki wody i tam trzeba chodzić z wiaderkiem, żeby tej wody sobie zaczerpnąć. A jak nie ma prądu, to nikt nie napompuje tej wody i wtedy trzeba iść gdzieś tam ileś kilometrów albo 10 kilometrów z wiaderkiem na głowie, żeby tą wodę przynieść, nie? To jest tak.
Niewyobrażalne zupełnie.
No i prąd się włącza tam, wiesz, na wieczór, na godzinkę, na 2, na pół, żeby tam trochę doświetlić, nie? I już. I woda jest gdzieś tam w wiaderku. No i to wszystko. To jest tak. Kanalizacji nie ma. Internet jest taki sobie słaby, nie?
Mówiłeś, że byłeś w szpitalu.
Byłem w szpitalu.
Opowiedz tu historię, jak to weszło, jak tam się znalazłeś. Wiesz, jak bardzo inna jest ta opieka medyczna.
Wiesz co, to jest... No w ogóle historia to jest taka, że w Afryce, wiesz, jak można umrzeć w Afryce, nie? To nie jest tak, że lew cię zje po prostu, czy słoń. To jeżeli chodzi o dzikie zwierzęta, to bardziej hipopotam może cię po prostu pożreć, nie? Jak gdzieś tam w nocy w dżungli będziesz i staniesz na jego drodze. Natomiast można zginąć od mrówek po prostu. To, co ja zrobiłem w swojej głupocie białego człowieka, to kupowałem soczki, zapłaciłem 10 tysięcy szlingów, miała mi pani zwrócić resztę, nie miała reszty, bo oni nie mają jak wydać po prostu, nie mają drobnych pieniędzy, bo te drobne pieniądze są od razu na bieżąco, tak powiem, coś jest kupowane za nimi i oni nie mają jak wydać. Jeżeli chcesz, weźmiesz taksówkę, czy takie badziadzi, czyli tak jak, takie tuktuki na przykład, jak w Tajlandii jeżdżą, czy tam w innych krajach, czy takie motorki, to jak gdzie chcesz jechać i mu płacisz, to on podjeżdża na stację benzynową, tankuje liczy 1,5 litra paliwa i dopiero z tobą jedzie. Tak? Czy dopiero jak ty mu zapłacisz za transport, to on jedzie zatankować paliwo, bo nie ma tego. Rozumiesz? Więc to jest taka historia. Więc coś takiego jak płynność finansowa, którą my ekonomicznie nazywamy płynnością finansową, to jest coś, co w Afryce tam no, nie za bardzo funkcjonuje. To jest jakimś tam przywilejem procenta ludzi, nie? Płynność finansowa. No i ta pani, wiesz, która nie miała wydać tych pieniędzy, miała jeszcze takie ciastka. Ja mówię, no to resztę mi wydaj w tych ciastkach, więc ona mi resztkę dała w takich swojskich ciastkach. Ja te ciastka zawinęła mi w gazetę i ja pojechałem, wróciłem do domu, do Czukłani, gdzie u mojego przyjaciela mieszkałem i położyłem te ciastka na stole i poszedłem coś tam robić. I oczywiście przyszły mrówki, bo te mrówki, jak zostawisz żywność gdzieś na stole, to momentalnie wchodzą mrówki i się tą żywnością świetnie po prostu zajmują, wynoszą to po prostu, nie? I ja położyłem później na talerzyk, tak jak w Europie, mówię, położę na talerzyku ciastkę, będę w pokoju na talerzyku ciastka. Nie? Głupota w ogóle. Tam się żywność chowa do lodówki, bo lodówka tylko jest tak szczelna, ma tak szczelną uszczelkę, że te mrówki tam nie wchodzą. Nie? Raz, że jest zimno, a dwa, że uszczelka jest bardzo szczelna. I wszedłem do tego pokoju po jakichś 2 czy 3 godzinach i chciałem poczęstować tymi ciastkami innymi, nie zapaliłem światła, żeby komary nie wleciały, i wziąłem ten talerzyk i po drodze wziąłem to ciastko i wziąłem do buzi, zacząłem je jeść, te ciastko, nie? I po chwili się zorientowałem, że myślałem, że to takie okruszki, wiesz, że to mnie coś tak, nie? A to te mrówki były na tym ciastku. I ja prawdopodobnie zjadłem już pół ciastka i na tym ciastku mogło być, nie wiem, 50, 100 mrówek. Ileś tych mrówek zjadłem z tych ciastek i wyszedłem. I jak trzymałem ten talerzyk na ręce, to dopiero poczułem, jak te mrówki chodzą mi po ręku. I że to mnie zaczyna tutaj, wiesz, coś łaskotać po tym ręku, nie? Ja poszedłem do lampy, patrzę, a ten cały talerz z tymi ciastkami na tym ręku jest pełno mrówek po prostu, rój mrówek, nie? Ja zacząłem to wypluwać z buzi, te ciastka wyrzuciłem, zacząłem strzepywać z tej ręki te mrówki, bo zaczęły mi gryźć po prostu, nie? I zacząłem to wypluwać, ale ileś już musiało mnie ugryźć, nie? I po czym po prostu wziąłem sobie kokosa, wypiłem tego kokosa i po tym kokosie czuję, jak mi po prostu zaczyna warga puchnąć i język mi zaczyna sztywnieć. No i wiesz, myślałem, że od tego kokosa. Więc mój przyjaciel przybiegł i zaczęliśmy szukać, albo może jakiś pająk miał gryźć, albo jakaś żmija, albo coś, no nie wiadomo co. No szukamy czegoś wokół, że jak pojedziemy do szpitala, to będziemy mieli jakieś informacje, co mnie tam ugryzło, nie? I nic nie było. Może gekon, może coś tam, bo... Może, nie wiem, no coś spadło z sufitu, no wiesz, no szukamy latarkami, nie? A mi tu już język sztywnieje po prostu, wiesz. Ja czuję, jak mi język sztywnieje, to mogę się udusić, nie? Więc szybko do samochodu i ten kolega od razu mnie wiózł nie do pierwszego lepszego szpitala, tylko zawiózł mnie dalej do Stone Town, do takiego, wiesz, dużego, dobrze wyposażonego szpitala, więc ja trafiłem w dobre ręce, nie? No i sytuacja taka, że tam jest 2 lekarzy, jest jedno takie miejsce, gdzie przyjmują przede mną ten gościu, który ma rozwaloną głowę i połamane ręce i tam krwawi. No i ja, wiesz, i oni mnie ciągną pierwszego, rozumiesz? Bo biały jest ważniejszy. Rozumiesz to? I ja mówię, no ale tutaj, wiesz, ten gościu, mówi, dobra, już my się tym nim też zajmujemy, nie? Ale mi tu patrzą, że ja puchnę, więc za chwilę ze mną będzie też problem. No i szybko mi podali po prostu, powkuwali mi się w żyłę i dali mi jakieś środki takie odczulające, bardzo dużo, wstrzyknęli mi jakiś steryt, który po prostu to zablokował, bo mi już przechodziło z jednej strony na drugą stronę i język zaczął mi sztywnieć. I po 2 godzinach to mi się zatrzymało, przez 2 godziny poleżałem kolejne na obserwacji, to zaczęło powolutku schodzić. Jeszcze mi dali dodatkowe leki jakieś, nie? I to zeszło, więc no była trochę panika, że jak język zacznie sztywnieć, to wiesz, to no tracheotomię trzeba zrobić, tak? Trzeba rozciąć gardło, żeby móc oddychać. I lekarką była hinduska. Dużo lekarzy z Chin, z Indii przyjeżdża też w Afryce, bo w Afryce jest problem z lekarzami też. Dużo Hindusów jest. I to zatrzymali i obok po prostu tam ratowali tego gościa. Uratowali go, później już go zawieźli no już na jakąś salę operacyjną, robić mu operację, a ja byłem na tym ojomie leżał. No i tak przed 5 w nocy mnie wypuścili z tego szpitala. Wypisali mi tam po prostu jakieś recepty, dali mi leki. Super, no, ale stres był przez moment, nie? Czy można umrzeć w Afryce, zjadając mrówki? Więc mrówek nie jemy w Afryce, nie. Ciastek nie zostawiamy na talerzykach. To nie może tak jak w domu u mamy ciastka i cukierki leżeć na stole. Nie, po prostu zwierzątka przyjdą i od razu to... Ciastka, jak byłem na safari, zostały ciastka w samochodzie, to małpy przybiegły, parowały do tego samochodu i zrobiły tam kipiś, rozwalały wszystko i zżarły te ciastka, nie? Przyroda bardzo szybko pożywienie, wiesz, asymiluje.
Dobra, to powiedz mi, z czym wracasz? Jak to jest po takim czasie i takich wrażeniach po prostu usiąść, przespać się we własnym łóżku, usiąść we własnym fotelu, na własnej kanapie w ukochanym kaczym bagnie?
No, ja jeszcze tam nie dotarłem, bo ja jeszcze jestem w Warszawie, bo dopiero przyleciałem, to dochodzę do siebie i dzisiaj albo jutro dojadę. Natomiast no, przede wszystkim jest tu zimno, kurczę, marudne trochę. Dobrze, że jak wylądowałem, to było 9 stopni, więc było w miarę, ale i tak poprosiłem, żeby mi kurtkę przywieziono, żeby po prostu uchową kurtkę zawinąć, nie? No zmagam się tutaj z temperaturą, na razie leżę sobie pod kocykiem, wiesz, z herbatką i się relaksuję i się asymiluję tutaj do nowych warunków. Strasznie mnie stopy bolą, bo tam chodziłem bardzo dużo na boso i bolą mnie nogi, nawet tutaj przyszła taka pani wczoraj wieczorem i mi wymasowała te stopy bolące i to mi bardzo pomogło, bo na jachcie i wszędzie generalnie no na boso, bo jest wygodniej. W butach te nogi się pocą, męczą, puchną, tak, więc chodzi się w klapkach albo na bosaka. Więc moje stopy oberwały, bolą mnie bardzo, ale no tam 2-3 masaże jakoś dojdę do siebie. Natomiast wracam z dużym poczuciem, wiesz, takiego słońca i tego, co tam, wiesz, biorę sobie z tej Afryki tego, co najlepsze. Czyli słońce, ciepło, ta radość tych ludzi, mimo tego, że nie mają tyle, co ja mam, czy inni tu w Europie. Mimo tego, że są dni, gdzie po prostu jest mało jedzenia i nie jedzą, to cieszą się życiem. To zabieram na maksa, nie? To zabieram, że po prostu potrafią się cieszyć z życiem. To, że ktoś ma coś więcej, że ma bardziej luksusowe warunki i zmaga się z depresją, to tylko, że po prostu mamy na chłonie depresję, tylko w lepszych warunkach, nie? Mając dużo, można też cierpieć jakoś psychicznie. Nie? Więc warto pojechać do Afryki, żeby tego doświadczyć, to poznać. Nie? Z tym wracam. No. Z dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi o pracę na katamaranach. Pływałem na 4 różnych katamaranach, na 4 różnych typach. Dużo się nauczyłem też. Wiesz, tam nie ma tak jak w Europie, czy w Grecji. Ja pływam dużo po Grecji. W Grecji jest tak, że bierzesz katamaran i przychodzi mechanik, przychodzi serwis i tam ci wszystko sprawdza. Filterki, oleje, propelerki, tam wszystko, wiesz, jest serwisik. Wypływasz nim, jak się coś stanie, to zadzwonisz. On motoróweczką podjedzie, ci tam, wiesz, naprawi, wyreguluje, śrubkę przywiezie, wszystko, nie? Poza tym masz sprzęt czy coś tam, narzędzia. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj, wiesz, to są mechanicy, którzy no nie mają takiego doświadczenia. On otworzy ten silnik i na niego patrzy i wiesz, pierwszy raz go widzi na przykład. Jak wiesz, co zrobić, to on ci jest w stanie jakoś tam pomóc, coś ci dotoczyć, wałeczek, coś tam, nie? Ale nie ma takiego serwisu jak w Europie i trzeba sobie często poradzić samemu. Czyli jeżeli agregat stanie, bo się przegrzeje, bo nie wiem, bo muszle zarosły, od dołu jest takie sitko, gdzie pompa zasysa wodę z zewnątrz, żeby chłodzić agregat. Mhm. I po prostu tam włażą muszle do środka, ślimaki i zarastają to, nie? Bo jest przepływ wody, to jest piękne miejsce, które wiesz, akurat się tam rafa koralowa chce utworzyć w takim miejscu, gdzie zasysa się wodę, nie? No i w pewnym momencie to tak zarosło na tym katamaranie, że ta woda tam nie wpływa albo pływało 1/3 i ten agregat się przegrzał, nie? Więc trzeba było zanurkować w nocy z latarką, zobaczyć, gdzie jest ten wlot tej wody i to szczotką drucianą i śrubokrętem wyczyścić z tych muszli zarośniętych, przeprosić te 3 pokolenia ślimaków, które się tam po prostu osadziły, nie? I powiedzieć, no sorry, ale wyprowadzka, no tutaj musi woda wpływać, nie? No ale agregat już się przegrzał, czujnik się przegrzał, więc po prostu, wiesz, siedzę nad tym agregatem. No ja nie jestem mechanikiem z zawodu, ja jestem inżynierem, jestem po technikum i dużo pływałem na pogori jako bosman, czy jako też mechanik, więc trochę tam wiem, jak to działa, jak to powinno działać. Trochę z pomocą przyjaciół, bo po prostu dzwoniłem do przyjaciela i pytałem się, nagrywałem mu filmik, pytałem się, co tu z tym zrobić, nie? On mówi, no to musisz znaleźć to, ja tam po prostu sprawdź filtr, paliwo, wszystko, więc Bardzo dużo się nauczyłem, jak taki, wiesz, nagle stoi agregat, ja stoję, nie mogę naładować akumulatorów, nie mogę włączyć odsalarki, więc klienci nie mają, wiesz, słodka woda się kończy i na drugi dzień będzie problem, bo po prostu już stąd nie wyjadę, bo nie odpalę silnika, bo nie naładuję akumulatorów, nie? Więc po prostu jestem w środku dżungli, pośrodku niczego, na kotwicy stoję w zatoce i nikt mi nie jest w stanie pomóc, tylko jakiś tam przyjaciel przez telefon, nie? A za chwilę, jak się akumulatory rozładują, to nawet nie będę miał telefonu, bo nie będę miał go naładować, bo w wiosce obok nie ma prądu, więc po prostu jakieś tam wideokonferencje z przyjacielem, co sprawdzić, jak uruchomić i tam, wiesz, ileś godzin walki. Odpaliłem ten agregat w końcu, bo czujnik po prostu znalazłem, oszukałem, bo kablami go spiąłem jakoś i oszukałem go, że ten komputer w tym generatorze myślał, że ten czujnik jest i działa, ale ja go obszedłem i odpaliłem ten agregat, mogłem naładować akumulator, mogłem odpalić odsalarkę, naprodukować słodkie wody i naładować akumulatory rozruchowe, odpalić silniki i stamtąd wypłynąć w ogóle. Nie?
Okay.
Więc czasem taka, wiesz, praca Apollo, jestem w kosmosie, Houston, mamy problem. Nie? Jednocześnie ten jacht to jest takim, dużo jest różnych systemów, które od siebie zależą. No, agregat, akumulatory, ładowanie i to wszystko. A często tam jest w Afryce tak, że jak coś nie działa, to oni spinają kablami, jakoś łączą coś tam, więc robią z tej zorganizowanej technologii takiej stoczniowej, nagle jest tak, że nagle widzisz jakiś kabel gdzieś tam, który gdzieś jest podłączony, bo coś jest podpięte do czegoś i łączone z czymś i tak działa, no i działa, no ale jest bałagan w tym po prostu, nie?
No tak.
Czasem mówimy, że to jest zrobione trochę takie African style, na gumę do rzucia i na patyk, nie? No, ktoś pompę wymienił i zawiesił ją na sznurku i wisi pompa na sznurku, zamiast być przykręcona jakoś porządnie, to ona wisi na sznurku, ale pompuje, więc chodzi, więc już dalej nie naprawiają. Nie? No. Więc trzeba się przyzwyczaić do innego podejścia po prostu. No. Ale katamarany tam są, pływają, co daje możliwość, że biali ludzie po prostu z Europy mogą tam przylecieć, nie tylko biali, ale inni też, przylecieć i pływać na tych katamaranach, żeglować w zimę, takiej destynacji, gdzie w Polsce, w Grecji, w Chorwacji już się nie pływa, bo jest zimno i wiecznie i trochę niebezpiecznie. A tam można pływać i można popłynąć na taką pępę i doświadczyć takiej dzikości natury.
Coś fascynującego. Wiesz co, na koniec mam jeszcze jedno takie pytanie, bo wiesz, Kacze Bagno kojarzy mi się nieodłącznie z miejscem inicjatyw pozytywnych. I ja myślałam, gdzie jak nie tam, po prostu mnóstwo dzieci, mnóstwo animacji, mnóstwo właśnie takich pozytywnych działań. A ty właśnie nagle tutaj zestawiasz po prostu Afryka, cieszenie się życiem, nie? Jakby co zabierzesz do swojej pracy animacyjnej? Taki mi się nasuwa pewnego rodzaju dysonans, wiesz. Ja mam takie skojarzenie, Kacze Bagno trochę znam i to miejsce, które emanuje właśnie taką jakby inspiracją dla dzieci, dla młodzieży. Gdzie jest kultura, gdzie są zajęcia, gdzie jest mnóstwo młodych ludzi, nie? Gdzie jak nie tam? Ja to jest jedno z najbardziej pozytywnych miejsc, a tutaj nagle Afryka, uczę się tam radości.
Tak, wiesz co, no bo to jest też tak, że jak ja żyję w tym miejscu już 16 lat, tak, i non stop są projekty i to są dla kogoś, to ja potrzebuję też zasilić siebie. Oczywiście Kacze Bagno jest wspaniałe, ja kocham i uwielbiam i to jest miejsce, to jest cel mojego życia i ja po prostu marzę o tym, żeby, wiesz, umrzeć na tym świecie ze spokojem, że to miejsce dalej będzie trwać i będzie działać dla ludzi. Natomiast, wiesz, jak się robi dużo dla kogoś animacyjnie, to człowiek się też wypala i potrzebuje zrobić coś dla siebie w innym miejscu, pojechać, nawet mieć taką swoją po prostu trochę, jak to się mówi, że robisz coś dla siebie, arogancję, nie, taką...
Egoizm.
O, egoizm, przepraszam. Wiesz, ja przez 3 miesiące dużo gadałem po angielsku i wróciły mi teraz głupie słowa. Egoizm, taki zdrowy egoizm, że ja teraz jadę po to, żeby zadbać o siebie, żeby nabrać dystansu do tego Kaczego Bagna, bo ja nie chciałbym, żeby przyszedł taki moment w życiu, że te Kacze Bagno zacznie mnie wkurzać, rozumiesz, bo zacznie mnie irytować, bo jak człowiek coś za dużo robi i jest za bardzo w tym i za bardzo w tym siedzi, to w końcu może dojść do takiego wypalenia zawodowego, to się zdarza u nauczycieli też i zdarzało się też u mnie, że ja po prostu w pewnym momencie czułem, że po prostu już mam dosyć tego trochę i mogę mieć dosyć i najważniejsze, żeby zaakceptować to, że mam prawo mieć dosyć Kaczego Bagna i dosyć robienia czegoś dla kogoś i teraz tupię nóżką i chcę zrobić coś dla siebie. Gdzie pojechać w inne miejsce, zasilić się innym miejscem, inną energią, popracować z innymi ludźmi totalnie, żeby być takim, wiesz, egoistą trochę dla siebie. I to mi bardzo dużo dało, bo ja teraz wracam do Kaczego Bagna z zupełnie inną energią. Z przewietrzonym umysłem. Oczywiście czeka tam na mnie sterta dokumentów, papierów, faktur jakichś i papierologii. To zdaję sobie z tego sprawę. Ale zostawiłem też tam w Kaczym Bagnie wspaniałych ludzi. Wspaniałą kadrę, która sobie świetnie po prostu radzi i przyjmuje ludzi. To jest kolejne pokolenie już ludzi, którzy pracują dla ludzi i robią piękne rzeczy. Tam współpracuje, pracuje około 10-11 osób, a w sezonie nawet do 16 osób, tak? Bo tak duże potrzeby są na animatorów, instruktorów, na pracę w kuchni, bo kuchnia już pracuje na 3 zmiany. Albo na 2, to zależy jak są ludzie. Więc wspaniali ludzie są tam, którym ufam, i mogę sobie pozwolić na to, żeby wyjechać, porobić coś dla siebie, a tam dalej będzie się działo. Nie chciałbym uzależnić tego miejsca tylko od tego, że jak ja jestem, to jest dobrze, a jak mnie nie ma, to na pewno jest źle i coś tam. No, wielkie G prawda, no po prostu. No, nie ma ludzi niezastąpionych. Trzeba dać ludziom przestrzeń i możliwość działania i twórczej realizacji. Nawet wiesz co, no, projekt powstał, został złożony nowy o budowę nowego domku z gliny, ze słomy. Podczas mojej nieobecności, to ja tam kilka razy się skonsultowałem przez telefon. No. O festiwalach, o innych rzeczach rozmawiamy, się tworzy, się dzieje, nowi klienci przyjeżdżają, a mi nie ma, jestem na drugim końcu świata, na drugiej półkuli. I jest okej, okay, no. I to też zauważyłem, ale to musiałem długo pracować nad tym, że wiesz, ja jestem Zosia Samosia, nie? Ja sam, nie? Ja sam muszę tutaj zrobić, nie? To...
Do ciekawych takich jakby wniosków dochodzimy, nie? Coś, co jest powszechne u społeczników, którzy w pewnym momencie po prostu jakby no muszą powrócić do siebie, nie? Bo to jakby, czy to nie jest trochę tak, że takie szukanie jakby szczęścia na zewnątrz, jak pomogę, to jestem ten dobry, nie? I jakby dopiero wtedy, kiedy spotkasz się ze sobą, nie? I okaże się, że tu niezałatane i tak naprawdę to ty potrzebujesz teraz jakby opieki, uwagi i wiesz, i złapać ten balans, tak też myślę o sobie jako o działaczce społecznej, że po prostu jakby no, trzeba ten balans jakby zachowywać, nie? I takie mam pytanie, czy to trzeba jakby doprowadzić się do takiego stanu, żeby wyjechać do Afryki, nie?
Tak. Albo popaść w depresję, w melancholię i wiesz, i myślenia nawet o tym, żeby już wiesz, skończyć życie. I dopiero wiesz się odbić jakoś od ściany, dopiero upaść tak wiesz, tak naprawdę bardzo mocno, zbankrutować nawet prawie, bo to co się zadziało w Kaczym Bagnie, to po prostu straciliśmy płynność finansową, kasa się skończyła, tak, i było bardzo blisko tego, że po prostu no, no przepraszamy ludzi, pracowników, ale no niestety po prostu koniec, nie? A tu okazuje się, że pojawili się po prostu wspaniali przyjaciele, którzy mimo tego, że widzieli, że pomaganie ludziom, którzy są związani z branżą turystyczną, edukacyjną, jakąś rozwojową, kiedy cały świat jest zamknięty, to nie jest najlepszy pomysł, żeby wkładać tam po pieniądze, to pojawili się ludzie, którzy powiedzieli, Misiek, nie ma problemu, ile potrzebujesz? No potrzebuję 150. No to wiesz co, no to ja mogę 50. A ktoś tam mówi, to ja mogę drugie 50. A ktoś tam mówi, no ja mogę 35. Rozumiesz? I to tak było. I wspaniali moim przyjaciele, którzy bardzo serdecznie dziękuję i będę wdzięczny do końca życia, po prostu swoje oszczędności dali mi, żebym ja przetrwał, żeby Kacze Bagno przetrwało, żeby móc zapłacić ludziom pensję, żeby móc zapłacić faktury za prąd, za wodę, bo to dopóki się kręci w biznesie i masz jakieś tam wolne środki, coś tam działasz i inwestujesz jeszcze, to możesz brać kredyt, coś tam, ale przestajesz nagle mieć dochody, bo szkoły są zamknięte i miały przyjeżdżać klasy, autokary po 30, 50, 60 osób i one po prostu nie przyjeżdżają. I trwa miesiąc, dwa, trzy i to trwało przez 2 lata, taki przytłumiony okres. Trochę się otworzyło, trochę się zamknęło, trochę się otworzyło, zamknęło, trochę pozwolili, trochę nie i my praktycznie z miesiąca na miesiąc wszystkie oszczędności po prostu poszły, a w międzyczasie mieliśmy rozgrzebaną inwestycję na domek z gliny ze słomy, gdzie mieliśmy dotację, ale tylko tam 70%, to trzeba było 30 dołożyć i rozgrzebaną inwestycję w postaci fotowoltaiki i pompy ciepła, gdzie trzeba było dołożyć kolejne 100 tysięcy złotych, których nie było. I nagle wiesz, ja miałem dylemat, no co mam zrobić? Mam po prostu te pieniądze, no najważniejsi pracownicy, żeby po prostu utrzymać status quo. Pracownicy muszą dostać pieniądze, tak? Kto mógł, to wiesz, minimalizowaliśmy jakoś po prostu możliwości, żeby każdy kto ile. Nawet no była taka sytuacja, że przychodzi do mnie kucharka i mówi: Michał, wiem, że masz ciężko. Ja mam emeryturę. Ja sobie jakoś poradzę. Ja muszę miesięcznie 300 zł dorobić, bo policzyła sobie, że musi miesięcznie 300 zł dorobić do tej emerytury, żeby jakoś tam się utrzymać, nie? I mówię, zróbmy tak, że ja po prostu tylko, żeby przychodzić, żeby te 300 zł, prosi mnie, żeby mogła tyle przyjść, żeby zarobić tylko te miesięcznie 300 zł. Rozumiesz? Z takim czymś się spotkałem, że moi wspaniali pracownicy przyszli do mnie i powiedzieli mi, jakie jest ich minimum, żeby oni byli w stanie przetrwać przez kolejne miesiące, i po prostu według tego próbowaliśmy po prostu jakoś działać, funkcjonować, nie? Szyć te maseczki, przerabiać busa na wożenie ludzi na testy, robić catering jakiś i wozić po prostu do Warszawy czy gdzieś tam jedzenie, żeby coś zarobić, nie?
No, wzruszające, wzruszające, a z drugiej strony to jest jakby typowe życie przedsiębiorcy. Wiem, o czym, tak, wiem, tak, o czym no, mówisz. No.
Tak, no i do mnie przyszło takie coś, że ja jak zbankrutuję te Kacze Bagno, to będę musiał się z tym pogodzić, bo co innego mi pozostanie? Będę musiał po prostu dalej żyć na jakoś, no. Żyć albo umrzeć, no to jest, wiesz, no to jest kwestia wyboru, to ja decyduję, nie, ale to też mi dużo pokazało, że ta cała sytuacja też z pandemią, z tym zatrzymaniem tego świata też, ja teraz dopiero doświadczam tego, co to mi dobrego dało, nie, bo wiem, co mi złego przyniosło, wiem, bo nacierpiałem się ileś tam przy tym i to wiele wiem, ile straciłem, natomiast wiem też, że zatrzymało mnie jako człowieka, już, wiesz, musiałem dostać depresji, żeby mi to zatrzymało, żebym dalej nie rozbudowywał, nie działał, nie inwestował, bo co z tego, gdyby nie było pandemii, ja bym może zbudował jeszcze kolejne 2-3 budynki, zrobił jakieś kolejne inwestycje, nabudował tego i co? I zszedł na zawał, bo po prostu, wiesz, kolejne 5 kredytów i co? I może bym jak nie żył, bo bym tak się rozpędził w tym inwestowaniu, w tej pracy, nie?
Powiększaniu w ogóle i jakby też oddalaniu się od tu i teraz i tej właśnie radości, nie? Gdzie nie masz nic, a po prostu masz wszystko.
Bo żeby kolejny autokar dzieciaków przywieźć i kolejnemu autokarowi dzieciakom pomóc tak jakby w rozwoju, no ale to po nic będzie, jeżeli ja nie zadbam o siebie, no. Jest takie powiedzenie, to jest taki cytat, nie wiem kogo, ale to na szkole coachingu się też dowiedziałem, że żeby cieśla dobrze wykonał swoją pracę, musi dobrze naostrzyć swoje narzędzia. Musi mieć na to czas. Zadbać o swoje narzędzia, o siebie, żeby być wypoczętym, żeby mieć dobre narzędzia i wtedy móc dopiero pracować, bo wtedy wykona dobrze swoją robotę. A jak nie będzie miał czasu, będzie miał tępe narzędzia, to może sobie tylko rękę obciąć po prostu.
Wiesz co, jak mi o tym mówisz, to ja nagle miałam wizję, powiem ci. Miałam wizję sprzed 17 lat, kiedy się spotkaliśmy. Ja byłam w ogóle zachwycona Kaczem Bagnem. Ja jakby mieszkam niedaleko, więc jakby pojechałam, byłam na kursie animatorów. Ja zobaczyłam ciebie i Kamyczka. Misiu i Kamyk, takich zmęczonych po projekcie, jakby wy stanęliście do tego, żeby nas przywitać. Po prostu zaziewani, zapałki w oczach. Pamiętam to, pamiętam to. A teraz rozmawiam z tobą, po prostu z człowiekiem, który, wiesz, opalony wraca ze świadomością tego, żeby, że ten magnetyzm i że to jakby powodzenie, zarówno w biznesie, to jestem zaopiekowany ja, nie?
Przede wszystkim. Tak, no ale to ja musiałem tą drogę przejść na własnej skórze. To wiesz, no nawet jak wyczytasz to w mądrej bardzo książce, to i tak to nie będzie tym, że jak na własnym tyłku po prostu, wiesz. No myśmy tam robili po prostu no wariackie rzeczy, festiwal za festiwalem, grupy, spanie po 2-3 godziny, rano wstawanie, sprzątanie całego środka, wiesz.
Tak, jeszcze pamiętam, że byliście w jednym pokoju się mieściliście, nie? Jakby jeszcze z tym całym grajdokiem, z tym wszystkim jakby finansowymi papierami w biurze, tak, po prostu mieszkaliście, tam mieście łóżko, tak, prawda, jakby wielka sala warsztatowa i w ogóle jeszcze wszystko w remoncie, jeszcze wszystko jakbyś tam, ojej, tak, no po prostu tak, szalone, nie?
To były takie historie, no piękny okres w życiu, no po prostu wiesz, no nie było nas stać na to, żeby wynająć gdzieś mieszkanie, coś, po prostu zamieszkaliśmy tam, w tym miejscu, w takiej kanciapce i już, no. Później się przekuliśmy na strych i tam zrobiliśmy ten strych, więc po prostu powierzchnia eksploracji się powiększyła po prostu o 100% całe. Znaczy wysokość tam jest w największym miejscu 1,70 m, więc ja tam staję w miejscu, gdzie jest okno, To staje, ale to było niesamowite, że nagle możemy, wiesz, zwielokrotnić metraż o 100%, nie? Tam z 14 metrów kwadratowych na całe 28 czy 30 metrów kwadratowych, więc niesamowite, nie? No i dużo, dużo pracy, no ale to, jak były te projekty, i jak wy przyjeżdżaliście, i jak razem się nakręcaliśmy, to było takie paliwo, taka po prostu, wiesz, no niesamowite rzeczy, no to, że Kaczebagno powstało, to jest cud, to jest to, że ileś tam ludzi wspierało to miejsce, przyjeżdżało, później realizowali projekty. Ja teraz patrząc wstecz, ja patrzę, ile ja błędów porobiłem po prostu, ile ja rzeczy mi przeszło przez palce, albo że ja, że w ogóle nie tak, że wiesz. Robiliśmy festiwal, imprezę, coś tam i nie zaplanowaliśmy, żeby na drugi dzień ktoś przyszedł zająć się sprzątaniem. Tylko wiesz, nagle rano wstajemy, nie? I trzeba robić śniadanie? Nie, trzeba najpierw posprzątać, tylko nie ma komu posprzątać, bo wszyscy śpią i nie zaplanowaliśmy w ogóle, że powinien ktoś być umówiony, że ktoś rano przychodzi i sprząta, jak reszta śpi, nie? Żeby to przygotować. No to zabieramy się, kto tam wstał, kto żył, to po prostu pomagał i tak robiliśmy, no ale. Później już realizując duże projekty, duże jakieś, no nie da się tak, trzeba to wszystko zaplanować, trzeba policzyć, trzeba do tego zatrudnić ludzi, bo ja to myślałem też, że ludzie będą przychodzić pracować dla idei, tak? Ponieważ ja zaangażowałem swoje też prywatne osoby w ideę, fundację, później współdzielnie, to myślałem też, że ludzie będą pracowali dla idei, często zapominałem o tym, że oni mają też swoje potrzeby finansowe, tak? To jest mój błąd, ja się biję teraz w pierś, nie? Że no i musiałem to przepracować, że okej, dobrze, są wolontariusze, ale są pracownicy. Ci pracownicy mają potrzebę, bo oni muszą mieć jedzenie do domu, muszą zadbać o swoje dzieci, o swoją rodzinę i oni potrzebują tyle i tyle zarobić i to trzeba ustalić, to trzeba podpisać umowę, to trzeba się z tego wywiązać, tak? I już,
Nie
nie?
ma przebacz, nie? To jest
No,
jakby.
tak, i wiesz, kolejny miesiąc i coś tam. Mimo tego, że skończył się sezon, nie ma już tych pieniędzy, ja bym chciał pieniądze na przykład zainwestować w coś. Nie, nie. Te pieniądze nie są twoje. Te pieniądze są na kolejne 3-4 miesiące, kiedy nie ma sezonu i tymi pieniędzmi będziesz im wypłacał pensję, żeby ich utrzymać, żeby oni od marca, jak się zacznie sezon na Kaczymagnie, mogli po prostu pracować. No, bo jak sobie pójdą gdzieś do innej pracy, to później mogą nie wrócić. Nie? I znowu trzeba nowych szkolić. No. I doszliśmy do tego wniosku, że po prostu te Kacze Bagno musi funkcjonować cały rok, bo w sezonie, mimo tego, że zarobi, nie wiem, 40% więcej, to te 40% nie wystarczy na kolejne pół roku, więc trzeba w zimę też coś robić, żeby mieć pieniądze na ogrzewanie, na prąd, na wodę, na pensję, na takie rzeczy. Kacze Bagno to jest ponad 36-37 tysięcy kosztów stałych miesięcznie, biorąc pod uwagę pracowników, prąd, wodę, opłaty. I kupowanie, zaopatrzenie, inne rzeczy. No.
Ale wiesz, wspaniale, że o tym mówisz, że mówisz o tym otwarcie, bo wiesz, bo czasami my myślimy, że coś jest takie magiczne, nie? Że to gdzieś tam po prostu jakby jest, wow, co za miejsce i wiesz, i wy to jakby śpicie na kasie, nie? Bo jakby
Tak, ale tak, bo.
ładna sala, bębenki afrykańskie i w ogóle, nie? I szczudła do tego.
Tak.
I
Wiesz, to tak.
autokar z dzieci.
To tak, to jak ja teraz przyjechałem tutaj do firmy, gdzie widziałem cztery luksusowe katamarany i tylko widziałem, ile ludzi sobie liczyłem razy ceny, mówię, jaka to jest kasa, nie? A później zobaczyłem, jak to się psuje, ile trzeba naprawiać, ile paliwo kosztuje, ile w ogóle, wiesz, oleje, filtry, ile jedzenie, ile, wiesz, koszty transportu, logistyka, wszystko to naprawdę, jak, wiesz, bo człowiek, jak wchodzi gdzieś do firmy, to widzi tylko te firmy i przychody, nie?
Tak.
A nie widzi tych kosztów, nie? Nie widzi, co jest tam, wiesz, ile tych faktur miesięcznie musi być zapłacone, nie? Tutaj, nie? Teraz wczoraj dzwoni mi, wysyła mi gościu, że jeszcze faktura za pelet, gdzie płaciłem za tonę, wiesz, płaciłem jakieś tam co miesiąc czy coś 1000 zł, a teraz jest na 2,5, nie? I nie ma zlituj się, ja muszę to zapłacić, nie? No. I tego nie widać, nie? Widać tylko, że jest ciepło w kadrze.
Tak. I to też jest tak, że po prostu człowiek przedsiębiorczy, który chce, jakby chce więcej, chce działać, ale za tym idzie też większa odpowiedzialność, nie? Za tym idą większe, po prostu więcej rzeczy, które masz na głowie, nie? I to są piękne projekty, piękne idee, można inspirować, ale z drugiej strony jakby to jest odpowiedzialność do podjęcia, nie?
Tak, i nawet ja czasem zauważyłem, jak to liczyłem, to czasami zauważyłem, że ja zarobiłbym więcej, jakbym robił mniej. No ale co, ale odmówię kolejnej szkole, czy odmówię, bo wiesz, bo druga grupa chce przyjechać, jak druga grupa, to trzeba, że tak powiem, dodatkowa kucharka, dodatkowych trzech instruktorów, dodatkowy ktoś w biurze, kto to po prostu ogarnie, tak? Dodatkowe zakupy i to wszystko trzeba, wiesz, dodatkowo zrobić, tak? Część kosztów jest wspólnych oczywiście, ale ja muszę tym bardziej się zająć, albo ktoś, nie? Już w końcu doszliśmy do momentu, kiedy zatrudniłem menadżerkę, która po prostu to ogarnia wszystko, która dba o kuchnię, o przepływy finansowe, o wypłacanie pensji, o faktury, o koszty, o rozliczanie, o pilnowanie kalendarza. Jest druga osoba, Texas, która pilnuje kalendarz, odbiera telefony, układa, która grupa, po której grupie przyjeżdża, jak to zrobić, żeby był czas, żeby było posprzątać, tak, żeby ktoś miał kto przyjść posprzątać. No i to wszystko już się zrobiło. No Kacze Bagno się bardzo rozbudowało od tego momentu, kiedy tam byliśmy w 3, 4 osoby, 5. No to jest już 11 osób. No.
Byliście we dwójkę wtedy, kiedy... i kawa.
No ja nie wiem, czy na tym projekcie, na twoim nie było tak, że jeszcze gotowałem na przykład. No.
To
może
ja.
Tak było. No.
Nie. Było tak, że już...
Już była kucharka. No to już był ten moment, bo ja, wcześniej to było tak, że ja prowadziłem warsztaty pieczenia chleba, wcześniej rano wstawałem, przygotowałem sobie wszystko do warsztatów, gotowałem zupę, ta zupa się tam, wiesz, bulgotała sobie, nie? Miałem jakieś tam ziemniaczki, coś tam, kotleciki porobione, po prostu przygotowane. I ja robiłem warsztaty, po tych warsztatach ten cały bałagan po prostu wpychałem do kuchni gdzieś tam, tak? Albo wolontariusze mi pomagali zmywać, a ja już, wiesz, podgrzewam tą zupę, już te ziemniaki tam są po prostu gotowane, już te kotletki smażone i już i wydawałem posiłek, nie? Natomiast po tym posiłku w kuchni był i bałagan po prostu, bo jeszcze wiesz, wszystkie rzeczy po warsztacie, miski po pieczeniu chleba, dzbanki jakieś tam, wiesz, tu się chleb wypieka w piekarnikach, a ja wydaję obiad, posiłek, a jednocześnie zaglądając do pieca, żeby te chleby się tam wypiekły, nie, to był jakiś po prostu absurd, nie, teraz robią to dwie osobne, różne osoby, tak, jedna osoba instruktor piecze chleb, a kucharka przychodzi rano i z pomocą tam też wolontariuszy nakrywają do stołów, ale ona już gotuje obiad, tak? I wydaje ten obiad, no. Instruktorka po sobie zmywa swoje warsztatowe rzeczy, a kucharka swoje po sobie, też wolontariusze pomagają, bo staramy się zawsze, żeby ta pomoc była, żeby to nie było tak jak w restauracji, tylko to ma być jak w miejscu inicjatyw pozytywnych, że te talerzyki odnosimy, że segregujemy te talerzyki i po prostu pomagamy, no. Żeby współuczestniczyć.
Wow, dzięki, że można było tak zajrzeć od kuchni, nie? Jak to wszystko wygląda i jaki to jest trudny proces. I ja cały czas odnoszę wrażenie, że jakikolwiek by to nie był biznes, jakiekolwiek miejsce byśmy nie tworzyli, to jest, zawsze jest tak, że to jesteśmy my i to jest nasza energetyka i to, co my z tym robimy, to jest zawsze o nas, nie? To jest zawsze o nas i wychodzi jakby chęć pomocy i wychodzą po prostu błędy, które wiążą się z naszymi jakby też przekonaniami, nie? Takimi negatywnymi, jak to jest ważne, żeby pracować ze sobą, ze swoimi przekonaniami, żeby się mierzyć z tym, żeby podróżować, kiedy jest potrzeba po prostu jakby zmienić środowisko i jakby uczę się na nowo albo oduczam się, nie?
Tak.
To jest chyba po prostu o człowieczeństwie i o tym, jak my wzrastamy chyba, nie? I też zostaliśmy powołani do tego, żeby pewne miejsca chyba jakby tworzyć, po to, że jakby my musimy się tutaj nauczyć, my musimy tą naszą osobowość rozwinąć i jakby to jest miejsce, które to zrobi, nie? Które nam w tym pomoże.
No, to też jest ważne, żeby robić te rzeczy, które jakoś tam pozostają, tak? To co, nie wiem, Adam Mickiewicz, czy ktoś tam, nie wszystek umrę, tak? To są takie rzeczy, do których się dochodzi po jakimś tam czasie, po jakichś znojach i o jakichś problemach też osobistych i że ważne jest, że naprawdę dochodzi do człowieka, co jest ważne w życiu, nie? Że pieniądze są potrzebne, ale nie są najważniejsze, że ważne są relacje, że ważne, żeby mieć przyjaciół, bo jak się w życiu coś wydarzy, to ci przyjaciele ci pomogą. Że ważne, żeby mieć dobre relacje z rodziną, z przyjaciółmi, z sąsiadami. Przede wszystkim. Tak? O tym jest ta cała permakultura, tak naprawdę, o tym, żeby żyć w środowisku. Bo teraz jest taki nurt na niezależność, żeby być niezależnym. Gówno prawda. Jak możesz być niezależnym w ogóle? No nie ma opcji, no po prostu w pewnym momencie zachorujesz, upadniesz, wpadniesz w depresję, w coś się tam i po prostu potrzebujesz, żeby ktoś przyszedł i cię po prostu, wiesz, albo kopnął w tyłek, albo po prostu podał, wyciągnął rękę i podał ci szklankę herbaty, czy przytulił, wysłuchał cię, nie? Także ta niezależność jest utopią, uważam, że musimy się nauczyć być współzależnymi od siebie, żeby się dzielić, żeby się wzajemnie inspirować, tak? Tak jak ogród, no. Ja chciałem na początku w ogrodzie mieć wszystko. Bzdura po prostu. No. No to nie potrafiłbym, nie? No. Wszystko mi wyrośnie. Muszę się podzielić z sąsiadami czymś, no. Ziemniaki za jajka, jajka za ziemniaki i tak dalej, no.
No, co, przepraszam cię, że ja tak się uśmiecham, jak mi o tym mówisz, ale po prostu jakby stanęła mi wizja, którą jakby ty przedstawiłeś, o tym czarnym, który po prostu jakby woła całą wioskę do pomocy, żeby odpłynąć. Jak wracamy do wyjścia, nie? Że poniekąd jakby on ma w tym rację, jakby no, dobra, jest wiedza, jakby wiele rzeczy możesz zrobić sam, ale gdzieś tam ta lekcja od tego czarnego, jak oni tam mówią. Wow. I tak mi to stanęło przed oczami i tak też pomysł, wow, jaka piękna klamra naszej rozmowy.
Tak, że jak będzie trzeba, to wiesz, on gwizdnie i ta wioska przyleci i mu pomoże, wiesz, żeby zepchnąć tą łódź na brzeg i popłynąć i złowić rybę i zjeść i wiesz, albo przemieścić się w inne miejsce, nie? Że warto mieć jedno i drugie, żeby być takim trochę niezależnym, ale też współzależnym, żeby mieć kogo poprosić, jak się coś zadzieje i mieć odwagę, bo to nie jest dla mnie bardzo było trudne, żeby, wiesz, zadzwonić do kogoś i powiedzieć, potrzebuję pomocy. To było mega trudne. Ja w moim ego, że ja zawsze sam sobie poradziłem, naprawiłem, zrobiłem, ugotowałem.
I pomagam,
innym. A teraz ja mam poprosić, że pomóż mi, bo jest problem. Tak. To jest po prostu mega robota, żeby umieć też poprosić. Ja się tego musiałem nauczyć.
No, chodźcie ludzie!
Chodźcie ludzie, bo potrzebuję pomocy.
Chyba łódkę po prostu.
Chyba zepchnąć łódkę. Więc pięknie, to wszystko takie pętle, takie różne, no.
Super, super.
Jest trochę filozofii, trochę czegoś, trochę psychologii, trochę. No. Trochę po prostu jakiejś miłości wewnętrznej, takiej do siebie też, nie? Żeby się pokochać siebie. Nie? To jest też bardzo ważne, żeby nie zapomnieć o tym, że jest się najważniejszym dla siebie, że jest się najważniejszą osobą w swoim życiu, że to ja jestem najważniejszy dla siebie, a dopiero później, jak będę ważny dla siebie i będę coś wart, żeby zrobić coś dla innych.
Tak, mam ostatnio taką refleksję też, że jakby kiedy przychodzą wolontariusze, kiedy mogą jakby się ogrzać w swoim świetle, to nie jest tak, że oni przychodzą po prostu gdzieś tam z pomocą, kiedy jesteś w braku. Wtedy okazuje się, że ludzi nie ma, bo wszyscy mamy swoje braki, nie? Wszyscy jesteśmy w swoim świecie. Tak. My chcemy coś, nie? I dopiero wtedy, kiedy jesteśmy słońcem, to mamy wokół siebie ludzi, nie? To też takie mocne, nie?
No, to jest piękne, ale też wiesz, no jest...
Życie.
Jest też to, żeby była noc, żeby było ciemno, żeby po prostu odpocząć, żeby po prostu zresetować, żeby sprawdzić, co działa, co nie działa, nie?
Bardzo Michał, dziękuję.
Jakby... A ta rozmowa z tobą po wielu, wielu latach, no jest niesamowita. Masz tą samą, tak jakby piękną, taką czystą, lśniącą energię, co kiedyś ten uśmiech nie schodzi ci z buzi. Więc pięknie by było. To dla mnie też bardzo dziękuję, że chciałaś ze mną pogadać. I dla mnie też ja biorę to jako taki, wiesz, przyjmuję bardzo do serca, że chciało ci się ze mną gadać. No, dziękuję ci. To było bardzo miłe spotkanie.
Tak, do Kacze Bagno i Bryńsk to jest jakieś 20 parę kilometrów. Także jesteśmy bardzo blisko siebie.
Zapraszam i też ważne, żeby znaleźć czas, żeby siebie odwiedzać nawzajem, bo to jest ważne. Ja dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że ważne, żeby ja pojechał gdzieś do kogoś, zobaczyć, jak ktoś ma, albo zaprosić, żeby się wymieniać, żebyśmy nie żyli w bańkach jakichś takich, wiesz.
Tak, tak. No cieszę się i dziękuję ci za tą podróż do Afryki. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.